Merkury, Polskie Radio. Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. 30 kwietnia, ostatni dzień kwietnia, jutro 1 maja. Zanim przedstawię gościa w studio, zapytam go, czy zgodzi się Pan z taką tezą, że najradośniejsze, najbarwniejsze i najbardziej rozbuchane pochody pierwszomajowe maszerowały ulicami polskich miast w epoce Edwarda Gierka?
Tak, jeśli brać pod uwagę taką, no, w miarę prawdziwą radość, bo jeśli brać tę pokazywaną, to bardziej w latach 50.
A właśnie chciałem zapytać, czy właśnie ta radość manifestowana 1 maja za Gierka była szczera?
Do 76 roku była dość szczera. Polakom wydawało się, że wchodzimy rzeczywiście w nową epokę. Jesteśmy bogatym krajem, 10 na świecie podobno.
Piotr Gajdziński, autor książki o Edwardzie Gierku, Gierek, człowiek z węgla, jest naszym gościem. Witam pana oficjalnie, mówię dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Czy pisząc książkę pan polubił swego bohatera?
W jakiś sposób tak, ale bez przesady. Gierek to nie był jakiś taki człowiek, który miał taki ostry charakter. To był dość tak osobiście przyjemny człowiek. On tam nie interesował się służbami specjalnymi, w przeciwieństwie do wszystkich innych pierwszych sekretarzy. On rzeczywiście chciał, żeby ta Polska była bogata. On się zachwycał często Zachodem, autentycznie się zachwycał. Więc jakaś tam nić sympatii lekka jest.
Mm-hmm. Edward Gierek jako pierwszy sekretarz KCPZPR rządził Polską od 20 grudnia 1970 roku do 5 września 1980. Stworzył dekadę, którą wielu Polaków wspomina ciepło i kolorowo. Stworzył dekadę tak barwną, że po niej musiało być już tylko szaro, tak mi się wydaje. Panie Piotrze?
No, po niej to już było, przed nią było szaro, a później to właściwie było czarno. To już nie da się powiedzieć o epoce Jaruzelskiego, że była szara, bo ona była rzeczywiście czarna.
Czym Edward Gierek uwiódł Polaków? Pytamy w audycji, którą realizuje Łukasz Kurzawski, przygotował i prowadzi Rafał Regulski i której gościem jest Piotr Gajdziński, autor książki o Edwardzie Gierku, książki, która już powstała, i powstającej książki o Wojciechu Jaruzelskim. Anna Jantar, rok 1974, czyli piosenka z tego najlepszego okresu, lepszej części dekady Gierka.
Takie apogeum całej epoki Gierka, radosne piosenki, ale też dość dobra, najlepsza bez wątpienia sytuacja na rynku. Niezłe, zupełnie niezłe zaopatrzenie w sklepach. Polska reprezentacja piłkarska osiąga ogromny sukces.
Właśnie w tymże roku.
Jakby zupełnie przypadkowo wpisując się w tę epokę sukcesów, czy tej propagandy sukcesu. Polak potrafi. No i Dejna i jego, i Tomaszewski, i Gadocha, i tak dalej, pokazali, że rzeczywiście potrafi. Ale to bardziej mimo epoki Gierka i mimo socjalizmu, niż dzięki socjalizmowi.
Mm-hmm. Proszę Państwa, jak zwykle w tej audycji jest otwarty telefon dla Państwa. 618-654-654. Mamy pytanie do tych, którzy wtedy już żyli, pamiętają tę epokę Gierka, jak ją dziś wspominają, a do tych może młodszych, jak myślą, że albo co wiedzą od rodziców, dziadków o tych czasach, jak oni to wspominali, czy ten Gierek był takim trochę może nawet legendarnym przywódcą Polski w przekazie państwa rodziców. Mówię teraz do tych młodszych naszych słuchaczy. Można dzwonić do końca naszej audycji, telefon będzie otwarty. W studio przypomnę, Piotr Gajdziński, autor książki wydanej przez wydawnictwo poznańskie Gierek, człowiek z węgla. Panie Piotrze, rok 74, to wtedy już Edward Gierek rządzi 4 lata, tak, w Polsce?
Tak jest, że rządzi 4 lata. Już właściwie przestaje rządzić, a zaczyna panować. To taki normalny syndrom władzy, w tym sensie, że on jest oczywiście najważniejszym człowiekiem w Polsce. No ale takiej bezpośredniej władzy tak naprawdę ma nie aż tak dużo. Przynajmniej jeśli porównać do jego poprzednika, czy wszystkich jego poprzedników i do jego następcy, no nie bezpośredniego, czyli generała Jaruzelskiego. Gierek to nie był człowiek nadmiernie pracowity. Tak to nazwijmy elegancko. Raczej o godzinie 15, to mówią mi wielu jego współpracowników, zamykał biuro i wędrował, czy odjeżdżał do swojej willi pod Warszawą. I tam w kapciach, dresie najczęściej, oglądał sobie telewizję. Natomiast w tym kotle mieszali inni towarzysze.
Mm-hmm. Cofnijmy się teraz do tego momentu, kiedy Gierek pojawia się jako ten najważniejszy człowiek w Polsce. To jest rok 70, grudzień. I no, przypomnijmy chyba najsłynniejsze przemówienie Edwarda Gierka, nie w całości rzecz jasna, z tym słynnym pomożecie.
Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No.
I tu chciałbym o kilka rzeczy pana zapytać. Gierek mówi to do towarzyszy partyjnych, prawda?
Nie, Gierek mówi to w Stoczni Szczecińskiej, bo on to powtórzył wprawdzie w Gdańsku, ale sądzę, że to jest to pierwsze przemówienie ze Szczecina. I na tej sali są stoczniowcy, ale oczywiście większość członków, większość tych ludzi, którzy tam są, to są ludzie funkcyjni, członkowie partii, mistrzowie, brygadziści i tak dalej, i tak dalej. Więc to przemówienie w takiej legendzie PRL-u to było przemówienie do robotników. Ono tak niekoniecznie było do robotników. Ci robotnicy też byli na tej sali, ale nie tylko. Tutaj słychać jakiś taki entuzjazm, ale tak naprawdę ze wspomnień wynika ludzi, którzy tam byli, że wielkiego entuzjazmu na sali, przynajmniej tej części niepartyjnej, nie było. Bo go być nie mogło, panie redaktorze. To jest kilka dni po tym, jak czołgi rozjechały protest robotników szczecińskich. Tam postępowano z nimi bardzo, bardzo brutalnie. No i trudno było wzbudzić entuzjazm. Chociaż trzeba też powiedzieć, że Gierek budził jakieś nadzieje w tym grudniu 70 roku. Tylko że po Gomułce każdy, kto wyglądał lepiej od Gomułki, każdy, kto był bardziej od niego przystojny i mówił nieco lepszą polszczyzną, na dodatek nie sepleniąc, no musiał budzić nadzieję.
Czyli te brawa na końcu, które słyszymy, które wyglądają na spontaniczne, one są ustawione?
One są w jakimś stopniu ustawione, to znaczy nie w takim sensie, że nie było na to czasu, z tego co wiadomo. Nie było jakiegoś specjalnego czasu, żeby przygotować tam jakichś klakierów, tylko że jak byli tam zdyscyplinowani na sali i to najbliżej Edwarda Gierka, tam gdzie były mikrofony, byli tam członkowie partii, no to zdyscyplinowani członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wiedzą, że jak pierwszy sekretarz przemawia, to należy jego przemówienie okrasić wielkimi brawami.
Burny aplodismenty. I tam słyszymy jeszcze takie jakby skwitowanie całej wypowiedzi. Gierek mówi no. Tak jakby stawiał kropkę, tak miało być, tak jest, tak?
Tak jest, ale pewnie to no wynikało też z jego zdenerwowania. to była jednak sytuacja niecodzienna i to niecodzienna nie tylko w Polsce, ale ona była niecodzienna w skali całego obozu miłującego pokój i robotników, mianowicie no, w całym obozie komunistycznym. Nigdy pierwszy sekretarz po czymś takim nie wyszedł do robotników. Tutaj była jakaś odwaga Gierka i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Gierek nabył tej odwagi, on ją pokazał już w latach 50., kiedy zszedł do strajkujących górników i później zrobił to samo. To była jego decyzja, bo było wielu towarzyszy było przeciwnych, żeby on tam poszedł. Więc pewnie opadło z niego jakieś nadzieje, bo wtedy nie było wiadomo, co jeszcze jak to się skończy.
Opadły emocje.
Emocje, oczywiście. Opadły emocje z niego. On poczuł, że w jakimś tam stopniu tą salą zawładnął, że postawił się innym członkom biura politycznego i zrobił dobry krok.
No dobrze, a kiedy on mówi, że my i wy jesteśmy z tej samej gliny, to jacy my, jacy wy? Kogo ma na myśli?
Gierek przez cały czas podkreślał, że on jest robotnikiem, że on jest górnikiem, robotnikiem. I rzeczywiście Gierek, w przeciwieństwie do wszystkich innych pierwszych sekretarzy, był autentycznym robotnikiem. No wszyscy inni byli funkcjonariuszami partii, etatowymi, można by powiedzieć. I oni tych robotników to już w latach 50. nie za bardzo znali. Tak było z Bierutem, tak było z Gomułką, no i tak było wreszcie z Jaruzelskim, który w ogóle miał kompleks klasy robotniczej jako człowiek pochodzący z ziemiańskiej rodziny. Natomiast Gierek rzeczywiście, on mógł o sobie powiedzieć, że jest robotnikiem. Oczywiście w momencie, kiedy on przemawiał, to on już bardzo dawno kilofa w ręce nie trzymał. Ale jednak on był na tym Śląsku, miał tę młodość, dość długą pracy i w kopalni w Polsce, i później na Zachodzie, w Belgii, we Francji i w Belgii. Więc to my było uprawnione.
Aczkolwiek tutaj zauważmy, że nie mówi ja i wy, tylko my i wy jesteśmy z tej samej gliny, czyli pomimo, że tak naprawdę, jak wnioskuję z pańskich słów, ma na myśli siebie, no bo to on był tym robotnikiem, nie jego koledzy aparatczycy, to jednak używa tej liczby mnogiej w pierwszej osobie, prawda?
No, albo jest... mówi o sobie my, Edward Gierek. To też nie jest wykluczone. Wprawdzie on był krótko przy władzy, znaczy jako pierwszy sekretarz, ale proszę pamiętać o tym, że Gierek jest w biurze politycznym od lat, wczesnych lat 50., od 53. roku. To przecież do tego biura wprowadza go jeszcze Bolesław Bierut. Więc to jest genialnym pociągnięciem komunistycznej propagandy, że w tym 70. roku ludzie, patrząc na Gierka, mówią, przyszedł ktoś nowy. No nie przyszedł nikt nowy. No, Gierek był bardzo wysokim funkcjonariuszem aparatu komunistycznego. On najpierw był sekretarzem KC w 52, później został członkiem biura politycznego. Był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego na Śląsku, najważniejszej partyjnej organizacji wojewódzkiej. I był jedynym, przez długie lata był jedynym szefem Komitetu Wojewódzkiego, a jednocześnie członkiem biura politycznego.
I oczywiście Gierek w roku 1970 w grudniu ma świadomość, kiedy mówi o owej glinie, ma świadomość, że po Gomułce ludzie mają prawo myśleć, że nie są z tej samej gliny co pierwszy sekretarz, tak?
Tak, tak, ludzie mają takie prawo.
I stąd jego właśnie nawiązanie do tego obrazu. Panie Piotrze, profesor Andrzej Paczkowski, historyk, zresztą tutaj może już w pewnym sensie cytując go, powtórzę to, co pan powiedział, nagle po tym Gomule marudzącym za mównicą godzinami pojawia się stosunkowo młody, krótko ostrzyżony, dobrze zbudowany, nowoczesny mężczyzna, który ma znajomości na całym świecie. To wszystko było atutem dla partii wobec społeczeństwa. Czy z tymi znajomościami na świecie profesor Paczkowski nie przesadza, z tymi znajomościami na świecie Gierka?
To może jeszcze tylko jedna uwaga, nim na to odpowiem. To trzeba pamiętać, że Gierek w 70 roku, kiedy przedstawiono jego życiorys, no to ten życiorys ludzi zdziwił. No bo wszyscy inni albo przyszli, ci towarzysze, albo przyszli ze wschodu, albo ewentualnie jak Gomułka działali jeszcze w PPR-ze, czy zakładali ten PPR podczas wojny. I oto nagle zjawia się człowiek z zachodu, z tego legendarnego zachodu, bo my tego dzisiaj nie rozumiemy. Tego odgrodzonego zachodu, tej ostoi wolności i dobrobytu. I nagle taki człowiek zostaje pierwszym sekretarzem. To musiało ludzi zaskoczyć. I to zaskoczyć pozytywnie i skoncentrować w Gierku, na Gierku jakieś nadzieje.
A ludzie wiedzieli, że on ma te powiązania z Francją, z Belgią, że
tak,
jest...
tam w jego życiorysie oficjalnym wtedy drukowano, że to zresztą bardzo podkreślano, że Gierek był człowiekiem, który pracował w kopalni we Francji i w Belgii. To już samo to było coś tak innego, że to musiało zaskoczyć ludzi. To po pierwsze. Natomiast jeśli chodzi o jego znajomości, tak, on miał bardzo dobre kontakty, naprawdę bardzo dobre kontakty z Helmutem Schmidtem, kanclerzem Niemieckiej Republiki Federalnej i z Giscard d'Estaing, czyli prezydentem Francji. On rozmawiał też z Olafem Palme, czyli premierem Szwecji. On u tego Schmidta był na kolacji razem ze swoją żoną. To była taka kolacja zorganizowana w domu u państwa Schmidtów. Te w cztery oczy, znaczy w osiem, tak? W osiem oczu, że tak powiem. Więc to miał jakieś tam kontakty. Miał też stosunkowo dobre kontakty z Erikiem Honeckerem, bo Honecker w 81 roku powiedział Jaruzelskiemu, że jak nie chce tego Gierka w Polsce, jak Gierek został przez Jaruzelskiego internowany, to on go chętnie weźmie do siebie. Zresztą pomagał później synowi Gierka. Więc rzeczywiście miał te kontakty, zarówno Schmidt, jak i Giscard d'Estaing interweniowali później u Jaruzelskiego, kiedy Gierek został internowany i prosili Jaruzelskiego, żeby obchodził się z tym Gierkiem przyzwoicie.
Można mówić, że propaganda socjalistyczna uwypuklała ten wizerunku Gierka, właśnie te jego kontakty z Zachodem?
Tak, tak, tak.
I tu mamy taki paradoks w takim razie, że społeczeństwu ocieplano wizerunek przywódcy, pokazując jego związki z tym rzekomo właśnie zgniłym Zachodem, tak?
No właśnie, to jeden zresztą z wielu paradoksów. Dokładnie jest tak, jak pan mówi, bo na co dzień nam zohydzano ten Zachód, ale podpierano się jednocześnie tym Zachodem. Chociaż trzeba też powiedzieć, że propaganda Zagierka była krytyczna wobec Zachodu, ale jednak nie tak krytyczna jak w okresie Gomułki czy w okresie Jaruzelskiego. Ja też zupełnie niedawno czytałem gazety z początku lat 80. No to tam żółć, zwłaszcza na Stany Zjednoczone, no to wylewa się ogromnie. Natomiast Gierek był zachwycony Zachodem. Gierek pojechał w którymś tam roku, już nie pamiętam, z taką wizytą do Stanów Zjednoczonych. Pokazano mu kopalnię. On zrobił wielkie oczy. On w ogóle nie zdawał sobie, no bo on wyszedł z kopalni w latach 30. W 45 roku mniej więcej, czy 4. Wyszedł z kopalni belgijskiej i nagle pojechał do Stanów Zjednoczonych. Zobaczył tam kopalnię tak nowoczesną, że jego to zaskoczyło i zachwyciło. Pojechał, powiedział to Breżniewowi, no ale Breżniew na to odpowiedział jak to zazwyczaj mówiono, mianowicie u nas wsie łutrze niż w emeryt.
Proszę pana, powiedział pan na wstępie już, że Edward Gierek kreował się i takim też był, przywódcą robiącym wrażenie łagodnego. Kreował się na takiego właśnie łagodnego człowieka, tak?
Znaczy kreował, on taki był. On był taki. Z charakteru po prostu.
To w takim razie teraz posłuchajmy przemówienia, fragmentu oczywiście, które pokazuje nam Edwarda Gierka, no, zupełnie innego. To jest rok 1968. Gierek nie jest wtedy jeszcze pierwszym sekretarzem, ale rządzi na Śląsku.
Nie trudno domyślić się, kto łoży na organizowanie awantur w Warszawie i kraju. Różni podrobowcy starego ustroju, rewizjoniści, sioniści, sługusi imperializmu. Śląska woda nie była i nigdy nie będzie wodą na ich młyn. I jeśli co niektórzy będą nadal próbowali zawracać nurt naszego z życia z obranej przez naród drogi, to śląska woda pogruchocze im kości.
Niezwykłe emocje słychać w tym głosie.
Ale chyba sterowane. Jest rok 68, odbywa się ostra walka o władzę. Z jednej strony, znaczy wszyscy zdają sobie sprawę, że Gomułka no musi już skończyć. To już jest okres, kiedy nawet towarzysze z województw odwiedzający Moskwę narzekają na tego Gomułkę. To już wszyscy mają Gomułki dosyć. Odbywa się, jest rok 68 i Gierek zdaje sobie sprawę, że musi zawalczyć o władzę, ale ma za przeciwnika Mieczysława Moczara, człowieka teoretycznie silniejszego, stojącego na czele MSW, czyli posiadającego ten aparat polityczny w ręce i poparcie tego aparatu. Więc jemu nie jest na rękę, żeby przy okazji 68 roku Moczar został wywindowany, a Gomułka odszedł. Dlatego on w tym momencie opowiada się niejako po stronie Gomułki i mówi prawie jego słowami.
Tak. Wiele lat później, w 1996 roku, w wywiadzie Rzece dla Janusza Rolickiego, Gierek powiedział o tym właśnie swoim wystąpieniu. Cytuję. No ja się po prostu wstydzę, że to powiedziałem, a powiedziałem to w ferworze mówcy, który nie zawsze kontroluje to, co mówi. I czy temu wierzyć? Bo pytanie jest, czy on mówił to z głowy, czy czytał?
Nie, on to czytał, bo Gierek w ogóle nie mówił z głowy.
A no właśnie.
Gierek zawsze czytał swoje przemówienia i nigdy ich nie pisał. Te przemówienia były pisane przez jego współpracowników. Więc to no, grał pewną grę. Czy on był szczery, jak mówił to Rolickiemu? Wie pan, on mówił Rolickiemu różne rzeczy i jak każdy człowiek wybielał siebie, mnie się wydaje, że on był nieszczery w 68 roku, kiedy to mówił, bo Gierek to on
i wtedy był nieszczery i potem był nieszczery.
Tak, on nie za bardzo wiedział, kto to są syjoniści i tak dalej. To nie były problemy, które Gierka zajmowały. Ale trzeba też, żeby być sprawiedliwym, powiedzieć, że było takie wydarzenie lata 50. Kazimierz Juliusz, kopalnia Kazimierz Juliusz, jest strajk. Gierek schodzi, wspominałem o tym, schodzi do tych górników na dół, oni chcą go najpierw obić, ale ostatecznie on wygasza ten strajk. Ale obiecuje im, że nikt na tym nie ucierpi. Tymczasem oczywiście ucierpiał. Gierek zrobił na tym karierę, ale oni ucierpieli. W 57 roku, kiedy Gierek został pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, pojechał do tej kopalni, zwołał tych ludzi i ich przeprosił. Nigdy się to wcześniej nie zdarzyło i nigdy się później nie zdarzyło. Przeprosił, przywrócił im prawa członkowskie w partii i tak dalej,
i
tak dalej.
I proszę pana, kiedy my dziś pytamy, skąd fenomen Gierka, skąd chęć nadawania jego imienia rondom, ulicom, chęć budowania pomników, to czy takie epizody, te, które pan opowiada, czy one wciąż żyją w nas, czy raczej żyje w nas to wrażenie, że wtedy Polska była krajem światowym, o czym za chwilę będziemy rozmawiać.
Krajem światowym nie była, to po pierwsze. Natomiast nam się wydawało, po tym zapchlonym okresie gomułkowskim, po tej biedzie, po tych furmankach na ulicach dużych miast, nagle przesiedliśmy się na te bidne, bo bidne, ale jednak samochody pod tytułem Maluch, no to trzeba sobie powiedzieć, że Polacy się tym zachwycili. I my to pamiętamy. I potem ten piękny sen został przerwany w 81 roku, kiedy no, znowu wróciliśmy niemal do furmanek.
To jeszcze w tym śnie chwilę podkwijmy, bo to nie tylko maluchy, czyli samochód dla każdego, ale pan też wylicza te wszystkie elementy, które złożyły się na to poczucie, że w Polsce zrobiło się nagle światowo. Co to było na przykład i co wielu kojarzy właśnie z Edwardem Gierkiem?
No to była Coca-Cola. To był taki jakiś symbol Zachodu. No, on się nie wziął z niczego. On był symbolem Zachodu dlatego, że w latach 50. już tam występowała Coca-Cola nawet na reklamach.
Tak, słuchacze dobijają się do nas nieśmiało. Proponuję chwilę cierpliwości. Będziemy państwa telefony odbierać. Jestem gotów. O, właśnie teraz. Proszę bardzo, słucham.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Już wygaszmy raz.
Tak, tak, bo jest za głośno troszkę.
Interesuje mnie jedna rzecz.
Tak?
Program atomowy. Gierk. Czy coś takiego miało w ogóle miejsce? Czy Gierek próbował stworzyć polską bombę atomową?
Jakieś prace na ten temat, znaczy dotyczące budowy bomby atomowej były. Fachowcy, z którymi rozmawiałem, twierdzili, że potencjał gospodarczy Polski nie pozwalałby zbudować bomby atomowej. Ale najważniejszy argument został mi przytoczony przez generała Jaruzelskiego, który powiedział, że w żadnym wypadku Związek Radziecki, ale również państwa zachodnie, nie zgodziłyby się na to, że Polska posiadałaby broń atomową. Obowiązywało już tam to porozumienie o nierozszerzaniu broni atomowej. No i oczywiście Breżniew by na to nie pozwolił. Natomiast rzeczywiście jakieś prace tam były. Profesor, jeśli dobrze pamiętam, Kalicki z Wojskowej Akademii Technicznej zginął później w jakimś wypadku. Trudno powiedzieć, czy to był wypadek, czy to nie był taki wypadek.
Gierek mi się jawi jako taki człowiek nieco zaplątany w komunie. Znaczy, to słynne powiedzenie z wierzchu czerwony, jak rzodkiewka w środku biały. Halo?
Tak, tak, jesteśmy, tak. Słuchamy pana. Pasuje panu do Edwarda Gierka to powiedzenie, tak?
Pasuje mi. On po prostu został... był to człowiek nie bardzo skomplikowany, który jednak czuł się patriotą. I mimo wszystko, na tle na przykład dzisiejszych czasów, prawda, w której służby specjalne sprzedały Polskę za bezcen. On jawi się jednak jako patriota, który chce Polskę postawić, prawda? Jego potencjał Polski w czasach wielkowskich, gospodarczy potencjał Polski, jego rozwój, jego wizja rozwoju gospodarczego Polski, no na pewno skorelowana z planami Związku Radzieckiego, prawda, jako drugiego pod względem wielkości państwa socjalistycznego, pozwala na taką refleksję, że Gierek starał się, żeby ta Polska jednak coś znaczyła. Dla niego rok 75, 76 to załamanie się. Znaczy, nie, proces, w którym gospodarka socjalistyczna pokazała swoje prawdziwe oblicze. Bez względu na to, jak się starasz, i tak marnie się to skończy. Te wszystkie założenia, które powodowały, że pod koniec roku trzeba było wydać wszystkie pieniądze i tak dalej, to musiało się skończyć katastrofą gospodarczą. Natomiast obserwując Polskę dzisiejszą, Polskę gierkowską, dochodzę do wniosku, że ten człowiek chciał jednak, żeby ta Polska w tej geopolityce jednak znaczyła znacznie więcej niż to, co reprezentują dzisiejsi przywódcy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nie, no, ja się z wieloma tezami naszego słuchacza nie mogę zgodzić. No, to zacznę od patriotyzmu. Mam dość kiepskie zdanie o patriotyzmie Gierka. W chwili prawdziwej próby, czyli w 1939 roku, Gierek był świeżo po przeszkoleniu podbytej zasadniczej służbie wojskowej. Nie wstąpił do wojska, mimo że wielu wstępowało. W 1940 roku...
Przypomnijmy, że urodzony w 1913 miał wtedy lat 26.
W sam raz. W 1940 roku był oddalony od tworzonej przez Sikorskiego armii we Francji. No tam paręset kilometrów.
Podaje pan, że bodaj 800.
Tak, chyba tak. To nie było trudne, kiedy dywizja Maczka wyzwalała Belgię. Gierek mógł, pewnie miał do punktu jakiegoś werbunkowego z 50 kilometrów. Więc tutaj jestem bardzo złego zdania. Oczywiście Gierek chciał, żeby Polska była potężna. To jak każdy przywódca chce, tylko zabrał się do tego źle. I natomiast pan ma rację, że tak jakby się nie zabrał, to i tak ten socjalizm wszystko wykańczał.
A pasuje panu ta rzodkiewkowość Gierka?
Nie, Gierek był przekonanym komunistą. To nie był może tak ostatecznie człowiek takiego sowieckiego chowu, no, z racji jego drogi życiowej w tych pierwszych latach, ale on był funkcjonariuszem partii od lat 50. Był bardzo zdyscyplinowany. To przemówienie, które pan przed chwilą przytoczył, to też o tym świadczy. Jak pierwszy sekretarz atakował, to inni towarzysze szli razem za nim. On był wypróbowanym towarzyszem Związku Radzieckiego. To dzięki pomocy Sowietów on został pierwszym sekretarzem. On jeździł jako szef tej Komitetu Wojewódzkiego na Śląsku. On jeździł do konsulatu, i to są na to dokumenty, jeździł do konsulatu w Krakowie radzieckiego i kablował tam na innych towarzyszy, więc nie sposób uznać go za patriotę.
Zaczęliśmy opowiadać o tej światowości Polski w dobie Gierka, szczególnie w pierwszej połowie lat 70. Zdążył pan wymienić przed telefonem słuchacza Coca-Colę. Co jeszcze? Bo to są te drobiazgi być może z perspektywy czasu, ale one budowały nasze życie, nasze wrażenie, w jakim świecie żyjemy.
No, to na pewno były soczki do Doni, to na pewno była guma do rzucia.
Tak, Donaldy.
Donaldy, pojawiły się Donaldy. Ja pamiętam, jako dzieciak kupowałem te Donaldy u jakiegoś faceta gdzieś tam w bloku. On to sprzedawał nielegalnie, no bo oczywiście legalnie to one chyba były tylko w Peweksach, ale ludzie przywozili z zachodu. No taką rzeczą, którą warto podkreślić, lata 70., no to jest znacznie więcej wyjazdów zagranicznych, znacznie więcej. Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę i to już nie tylko do krajów obozu, choć tam przede wszystkim, ale również jeżdżą na zachód.
A ja tu jeszcze za pana książką wymienię piwo w puszkach, oczywiście to każdy pamięta, francuska brandy, herbata Twinings, Marlboro w kioskach, no i te właśnie otwarte...
Nawet płetwy rekina można było kupić na Podlasiu. To mam z jakichś wspomnień. No, jak wiadomo, na wsi podlaskiej bez płetwy rekina życie nie mogło się obyć.
A już zupełnie światowo zrobiło się w roku 1976, to już takie potwierdzenie tej światowości, kiedy do polskiej telewizji, specjalnie do polskiej telewizji, przyleciał specjalnym samolotem ze Szwecji zespół ABBA.
Tak jest. To było To było apogeum. Nigdy zresztą, podobno, ja nie jestem specjalistą, a nawet jestem bardzo daleki od tej specjalności, jeśli chodzi o muzykę, ale podobno nigdy w polskiej telewizji, czy w Polsce w ogóle, nie było tak wielkiego wydarzenia muzycznego. ABBA za chwilę stała się najpopularniejszym zespołem na świecie. Sprzedawali jakieś tam gigantyczne, jak nowe czasy, ilości płyt. No i w ogóle było, no w ogóle było super, super. To się fajnie wpisywało w propagandę. Maciej Szczepański, który był szefem telewizji, sprowadził tę ABBĘ. Jemu na tym bardzo zależało. No i to był wielki sukces.
To może posłuchajmy pewnej piosenki, której pan też w książce poświęca kilka zdań. Zaraz do tej ABBĘ wrócimy. Mamy słuchacza na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panom.
Słuchamy
pana. Chciałem panom jeszcze powiedzieć taką rzecz, że oprócz gumy do rzucia i Coca-Coli, która była w Warszawie, bo w Poznaniu dopiero później weszła Pepsi-Cola, to zapomnieliście panowie o autobusach Berlietach, o ciężarówkach też Berlietach i Steyerach, o licencjach na pralki automatyczne, że nasze matki przestały prać na tarkach. Zapomnieliście panowie, że to też pchnęło ruskimi rubinami i
kolorowe telewizory.
Tak, telewizja ruszyła kolorowa, skończyła się ta siermiężna telewizja, jaka była. I było wiele, wiele innych pożyteczniejszych rzeczy, które i technologii ściągniętych, może nietrafionych, co nas pchło o 15-20 lat do Europy. Panowie, no kurczę, nie tylko mówcie o Donalda, gumie do rzucia.
No dziękujemy panu za to tutaj wyliczenie i po kontynuacji naszej wyliczanki.
A jeszcze jedna rzecz, panowie. Gierek nie przewidział jednej rzeczy. Kryzysu światowego i po prostu walnęła go sprawa ropy w 76 roku. To było też przyczyną.
Dziękujemy panu bardzo.
Że to wszystko się tak kładło. Proszę uprzejmie. Do widzenia.
No nie, Gierek oczywiście nie przewidział kryzysu z ropą naftową, ale Gierek na kryzysie z ropą naftową bardzo skorzystał, czy polska gospodarka. To właśnie kryzys spowodował, że banki europejskie miały jakieś gigantyczne ilości gotówki arabskiej i dzięki temu pożyczały Polsce na tak niskie stopy. Natomiast cena ropy na gierku, na gospodarce polskiej nie robiła wielkiego wrażenia, bo takie były umowy ze Związkiem Radzieckim. Ta cena dopiero radzieckiej ropy została wyrównana po kilku latach na samej już końcówce gierka.
Mhm. Fachowcy od muzyki mówią, że nigdy wcześniej, ani nigdy potem do polskiej telewizji, do Polski nie przyjechał wykonawca zaczynać promować swój nowy album, nową płytę. Tu chodziło o płytę Arrival. I tutaj to nagranie, które usłyszeliśmy, tego nagrania na płycie nie ma, ale było singlem promującym płytę. Dlaczego pan zwraca uwagę na piosenkę Fernando w swojej książce?
No bo treść tego, czy słowa tej piosenki, to nie były takie najlepsze dla socjalizmu tego moskiewskiego, bo tak ta piosenka mówi, ile to lat nie miałeś karabinów w swoich rękach, czy słyszałeś werble Fernando, jak dumny byłeś walcząc o wolność tej ziemi, coś wisi w powietrzu, gwiazdy błyszczą dla mnie, dla ciebie i dla wolności.
I ta piosenka poleciała w polskiej telewizji.
W październiku 76 roku, kilka miesięcy po czerwcu 76 roku, po protestach w Ursusie i Radomiu.
Jak pan komentuje w swojej książce, szczęściem władzy było to, że w społeczeństwie polskim była nikła znajomość języka angielskiego.
Tak jest.
A piosenka słodko brzmiąca, ładna melodyjka, no to takie słodkie śpiewanie wyglądało, że to jest.
Że to jest słodkie śpiewanie, nie takie słodkie ono było, no ale poszła. Cenzura się na to zgodziła.
Panie Piotrze, czy Edward Gierek kiedykolwiek przemówił tak ostro jako pierwszy sekretarz, przywódca Polski do narodu polskiego, jak wtedy, w tym 68 roku w Katowicach?
w 76 roku, po właśnie czerwcu, po Radomiu, chociaż publicznie był łagodniejszy, ale z kolei na odprawach, czy naradach, czy komitetach i tak dalej, mówił bardzo ostro. Powiedzcie im, że ich nienawidzimy. Tak mówił do pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich.
Czyli w takim węższym gronie, powiedzielibyśmy,
czyli
tak?
W tej partyjnej elicie. On był kompletnie zaskoczony. Wprowadzając podwyżkę cen w 76 roku, Gierek chciał pokazać w całym obozie komunistycznym, że jednak można wprowadzić podwyżkę cen i nie spotka się to z protestami ludzi. On następnego dnia po wprowadzeniu miał spotkanie, takie była jakaś narada wszystkich przywódców w Berlinie, i tam chciał pokazać, no musiał się obejść smakiem, bo protesty były.
Prosimy pana teraz o krótką wypowiedź. Kolejny słuchacz, dobry wieczór.
Dobry wieczór panom.
Witamy.
Bardzo, bardzo mi się podobała wypowiedź tego pana od tych ruskich telewizorów kolorowych. Ja, proszę panów, kończyłem w 70 roku studia i wyjechałem od listopada, pracowałem w Gdańsku, więc byłem naocznym świadkiem, celowo wręcz poszedłem o Komitetu Wojewódzkiego, widziałem to oburzenie, ale już wówczas jednak Polacy zawsze sobie potrafili poradzić, bo pamiętam, pracowałem na PKP całe życie i na stacji portowej Gdańsk Nowy Port, tam to przypływała drobnica i wiem, że zawsze świadomie i celowo te, nie wszystkie oczywiście, statki płynące z cytrusami na Boże Narodzenie gdzieś tam musiały czekać na redzie. No i niestety w cudzysłowie wpływały do portu akurat, no, samo Boże Narodzenie, dzień postały, były rozładowywane i pomarańcza były wtedy po 40 zł, to była kupa Polski, prawie tyle co kilogram zwykłej kiełbasy, były sprzedawane po 12 zł, po 15, po 20 zł, a cytryny po 15, to jest jedno. Ten pan zapomniał, że taką przecież mieliśmy rewelację za Gierka jak Polokotę. Taki płyn.
Tak. Jakaś polska wersja Coca-Coli, prawda?
Taki erzas. No tak, i panowie, Gierek był świetnym ekonomistą. No Gierek, no wtedy rządzący, bo jak pamiętam, przecież mówiło się o tym, że za sok cytrynowy w puszkach i za sok pomarańczowy, tak zwane dodoni to się nazywało, tak, z Grecji, myśmy płacili czym?
Nie wiem.
A mi 125p. Więc to była dobra była wymiana taka towarowa, to ekonomia skwitła wtedy.
Tak jest.
Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy za ten telefon, za to uzupełnienie naszej wiedzy. I to w takim razie posłuchajmy, jak Edward Gierek oficjalnie wypowiadał się i reagował, czy komentował strajki w 76 roku w Radomiu i w Ursusie.
Doszło do czynów przynoszących wstyd nam wszystkim. Ubolewam nad tym, iż w Radomiu, a także w Ursusie, w toku likwidacji zajść szereg osób odniosło obrażenia. Najwięcej poszkodowanych było wśród milicjantów. Niektórzy z nich pozostaną na trwałe inwalidami. Takie są, towarzysze, fakty.
Takie są fakty.
Takie nie są fakty. To dość zabawny fragment. Zresztą chyba w ogóle w tych latach 70., a i później zawsze podkreślam, w latach 80. na pewno, że największe straty ponieśli milicjanci i funkcjonariusze ZOMO. Ludzie w Radomiu i Ursusie bardzo ucierpieli w wyniku tej interwencji. Radom na tym bardzo ucierpiał w tym sensie, że tam inwestycje później były wstrzymane. To była taka kara Gierka. Ciekawe, bo on tu powiedział, my, nie pamiętam tego początku, ale my powinniśmy się wstydzić, ale to było to nie było powiedziane, my partia powinniśmy się wstydzić. Nie, nie. To
my,
było,
naród.
My naród musimy się wstydzić tego, że część naszych członków tego narodu wystąpiła przeciwko własnemu państwu, jak to wtedy mimo.
To jeżeli pan pozwoli, to jeszcze jeden fragment, jeszcze jedno przemówienie, to już tym razem jest reakcja Edwarda Gierka na KOR, czyli Komitet Obrony Robotników, na jego działalność.
Znowu mamy do czynienia z ludźmi, którzy niejednokrotnie wykazali swą wrogość wobec socjalistycznej ojczyzny. Myślę jednak, że obecnie, rozumiejąc polityczny sens tej działalności, każdy człowiek dobrej woli, każdy patriota zdecydowanie odetnie się od sił dążących do wywołania niepokoju w naszym kraju.
No, cóż powiedzieć? Można powiedzieć tylko tyle, że oczywiście członkowie KOR-u byli bardzo nękani, ale jednak Gierek w porównaniu, oczywiście to mówimy na pewnym tle, bo to nie było demokratyczne państwo w końcu, na tle swojego poprzednika i następcy był stosunkowo łagodny. On był stosunkowo łagodny wobec opozycji. Oczywiście to było też funkcją sytuacji gospodarczej, tego rosnącego zadłużenia, nacisków, podpisanego aktu końcowego KBWE w Helsinkach w 1975 roku. Aczkolwiek robiono tym ludziom wstrętne rzeczy. No, wystarczy poczytać, co robiono Halinie Mikołajskiej, wówczas świetnej i bardzo znanej aktorce. No i człowiekowi trochę się przewraca.
Tak, ścieżki zdrowia i tak dalej, tak i tak jest. Dalej. Proszę pana, no jest faktem, że po roku 75, 76 Gierkowi ta rzeczywistość wymyka się chyba, nie wiem, czy można mówić, spod kontroli, no ale, traci nad nią...
Traci kontakt z rzeczywistością. On w ogóle traci kontakt z rzeczywistością.
Tak, jak pan pisze, on woli lukrować rzeczywistość, tak już jest. Nie będzie niczego zmieniał, chce tylko, żeby to zamalować lukrem, lakierem, ma to ładnie wyglądać.
Dokładnie. I żeby on miał święty spokój i żeby spokojny był też Breżniew.
Jeszcze jeden telefon odbieram. Krótko, proszę, słuchamy.
Dobrze, postaram się krótko. Znaczy, wie pan co, to ostatnie zdanie. Lukrują sobie wszyscy rządzący od Bieruta po obecną władzę. Natomiast epoka Gierka, tak jak dla mnie, podejrzewam, że dla wiele osób mojego pokroju, miała jedną zasadniczą zaletę. Zarabiałem, ja wtedy zarabiałem około 3500, to nie była taka zła pensja, ale za mieszkanie płaciłem, żebym nie skłamał, chyba 240 zł. Dzisiaj zarabiam mniej więcej 1900 do 2000, za mieszkanie płacę 1300. No i to jest to, dlaczego ze sentymentem wspominam tego pana Najeżdża Ostrzelonego, ale tylko z tego powodu. Pozdrawiam serdecznie.
No tak, ale dla porównania ma pan rację, ceny te ceny tam czynszów były bardzo niskie, ale dla porównania powiem tak.
Realne do naszych dochodów, o to mi chodzi, dlatego wiele osób z sentymentem wspomina, bo była ta realność dochodu do pensji, znaczy wydatków do pensji. Dzisiaj to stoi
wie pan,
to na
części, głowie. Wie pan co? Części wydatków, bo ja tutaj panu przytaczę, to jest w mojej książce, można sięgnąć, ale tak. W 73 roku kobieta mogła sobie za średnią pensję kupić 33 pary rajstop, a obecnie w 2009 roku 2175.
Zgadzam się.
Nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie? I tak dalej, i tak. Natomiast mieszkania, absolutnie ma pan rację, tak było.
Mnie chodzi o mieszkania, to co jest bardzo podstawowe. Mieszkania, jedzenie, prąd.
No ale tak, jedzenie nie, woda. Jedzenie nie. Wie pan
było
co? To,
bardzo, ten było bardzo.
Wie pan co? 160 kostek za
średnią. Kilogram kiełbasy krakowskiej, panu przerwałem. Kilogram kiełbasy krakowskiej, kiełbasy, która miała w granicach 90% mięsa, reszta była woda, kosztowała 54 zł.
No to ja na to odpowiem tak, że szynka kosztowała 90 zł. No nieważne ile kosztowała, jaka była siła nabywcza, bo to coś mówi. W 73 roku mogliśmy sobie pozwolić na 31 kg szynki, a w 2009 65. Ma pan rację, że to była lepsza
tylko
szynka.
Jeszcze,
też ją milej wspominam.
Znaczy, to prawda. Tylko jeszcze jedno zdanie.
Tak.
Ma pan rację. Tyle że ta szynka z czasów gierkowskich była szynką, ta dzisiejsza to pomyje.
Tak, tak.
I to za pomyje zawsze się płaci taniej. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, telefon się rozbujał teraz, ale my już nie będziemy go odbierać. Mamy naprawdę kilkadziesiąt sekund do zakończenia audycji. Ja tylko powiem jedną rzecz jeszcze, znaczy na koniec zacytuję profesora Andrzeja Paczkowskiego i krótko proszę o komentarz naszego gościa. Powiedział on tak. Prawdziwi nostalgicy komunizmu powinni mieć do Gierka pretensje, że to dzięki jego niechęci do radykalnych działań to wszystko runęło. Nie od razu, po 10 latach, no ale jednak runęło.
No tak, tak. Gierek przyczynił się do rozwalenia komunizmu nie tylko w ten sposób, o którym mówi tu profesor Paczkowski, ale również dlatego, że jednak trochę otworzył te granice, zaprosił zespół ABBA i tak dalej. Wzbudził te konsumpcyjne apetyty Polaków i Polacy już nie chcieli cofać się do innej epoki.
Dał nam zakosztować normalności.
Tak jest, troszeczkę normalności. Przynajmniej w tej sferze konsumpcyjnej.
To ja myślę, że my w ramach tejże normalności możemy na samo zakończenie naszej rozmowy udać się spokojnie do kawiarenki z Ireną Jarocką. To jest rok 1976 z kolei. No tak się właśnie wtedy też śpiewało te piosenki. Radio lubiło, telewizja lubiła, bo one takie właśnie były, takie polukrowane.
Polukrowane, tak.
Naszym gościem był Piotr Gajdziński, autor książki Gierek, człowiek z węgla. Wydawnictwo poznańskie ją wydało. Słyszę, że to hit wydawnictwa. Dziękuję panu za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Dziękuję również Łukasz Kurzawski, Rafał Regulski. Mówimy państwu dobranoc i smacznego w kawiarence.